Fajnie jest w ogóle zacząć rozmawiać o pieniądzach. I nie chodzi o to, żeby na trzecim spotkaniu powiedzieć, słuchaj, a ile ty zarabiasz? Ile to twoje auto kosztuje? Mówi się, że nieważne jaki jest wzrost, ważny jest portfel, na którym stoi mężczyzna. I to już dziś nie jest aż tak aktualne. Tak naprawdę za tymi pieniędzmi kryje się szeroko pojęta zaradność życiowa i bezpieczeństwo. Bezpiecznie jest osobą, która potrafi zadbać. Natomiast to nie jest już ten czynnik główny, dlatego że dzisiejsza samica nie czeka w domu na samca, który przyniesie się mięso, bo ona też idzie na polowanie. Ta przemoc ekonomiczna naprawdę się objawia w bardzo małych kwestiach, bo i takie historie znam, gdzie naprawdę każdy grosz jest jakoś policzony, ludzie mają Excele, do których wpisują wszystko, najdrobniejszy wydatek rozliczają, to jest chore. Nie chodzi tu o to, żeby teraz tutaj tak jedna osoba czuła się jak pracodawca drugiej osoby. Nie, to jest wspólne. Dla ludzi ukrywanie pieniędzy lub wydawanie w tajemnicy pieniędzy dla ludzi w związkach jest na równi z zdradą traktowane.
Nie jutra i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Horyzonty. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, o którym być może nie rozmawiamy wcale lub też rozmawiamy za mało, ale mamy nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie, jak zwykle przy okazji Horyzontów, będą Państwo nie tylko bogatsi o wiedzę fantastycznej ekspertki, ale także zainspirowani może do jakiejś zmiany, a przynajmniej do diagnozy sytuacji, jak to u Państwa w domu, w związku bywa. O finansach w związku porozmawiamy z Magdaleną Chorzewską. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Psycholożka, terapeutka pracująca z parami. Można Magdę znaleźć intensywnie działającą na przykład na Instagramie. Można poszukać Twojej Instaporadni.
Można, zapraszam.
Zachęcamy. Czy jest coś takiego, powiedz proszę, jak taki najzdrowszy model finansowy w związku, najzdrowszy zestaw, dość uniwersalny zestaw rozwiązań, umów, wiesz, no takich bardzo konkretnych, na zasadzie raczej częściej sprawdza się wspólne konto niż dwa odrębne konta. Jest coś takiego, czy nie, bo to zależy zawsze od ludzi?
Wiesz co, ja myślę, że to jednak zależy od ludzi, od tego, czego potrzebują i jak się w danej sytuacji czują. Najzdrowsze jest w ogóle rozmawianie na ten temat, czyli jeżeli się z kimś zaczynamy spotykać...
Komunikacja.
To właśnie komunikacja i serio, super jest zacząć od początku o tym rozmawiać, czyli idziemy na randkę, kto płaci za randkę? Ja wiem, że my żyjemy jednak w takim kręgu kulturowym, gdzie wiele kobiet powie, no jak to, kto mężczyzna płaci? Ale tak się działo w moim pokoleniu, ja jestem milenialsem, a w pokoleniu Z... Kobieta mówi, ja chcę zapłacić za siebie. Ciekawa jestem, jak to jest w pokoleniu alfa. Ja mam w sumie córkę alfę. To ona jak była na jakiejś randce, to powiedziała, że chłopak za nią zapłacił, ale się źle czuła, jak ją zaprosił na sushi, bo ona chciała zapłacić za siebie, bo to było drogie. Więc wydaje mi się, że to wszystko, tak jak powiedziałam, zależy od tego, kto jak się z czym czuje. Natomiast bardzo ważne jest w ogóle ustalenie, jak my się tutaj dogadamy w kwestii płacenia, no bo przecież aktywności wszelkie, które robimy w parze właściwie od samego początku, a ludzie jak się poznają, to często chodzą do kina, do teatru, na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, wyjeżdżają, chodzą na jedzenie, a to
finanse
wszystko kosztuje.
Tak.
Oczywiście. Mhm. Choć ja myślę, że pierwsza randka to jest randka, za którą finansowo odpowiedzialna jest osoba, która proponuje randkę i zaprasza.
No tak.
Myślę, że to jest najzdrowsze podejście.
Tak, to było to też rzeczywiście. To, przykładając coś w rodzaju etykiety, nie wiem, nawet takiej zwykłej międzyludzkiej, już zupełnie nie z romantyczną relacją w tle, to tak po prostu działa, więc to może być mechanizm, który się sprawdza także w tej sytuacji.
Tak myślę, że to jest po prostu bardzo, bardzo zdrowe. Mhm. Natomiast oczywiście mam wiele pacjentek, które aktywnie poszukują partnera życiowego i dla nich, jeżeli w ogóle mężczyzna na randce poruszy temat płacenia za tą randkę, to ten mężczyzna jest skreślony jako potencjalny partner. Tak też bywa, no ale to są też dziewczyny, które powiedziałabym długo szukają. Są też mężczyźni, którzy są tak wychowani, że to oni chcą zapłacić i oni się z tym czują dobrze. Więc tak jak powiedziałam, to wszystko są bardzo subiektywne odczucia. Natomiast myślę, że trzeba to jakoś ustalić i o tym porozmawiać. Być może ta pierwsza randka nie jest dobrym pomysłem, ale jeżeli się z kimś spotykamy, wyjeżdżamy, spędzamy czas, to jest temat, który prędzej czy później fajnie by było, gdyby się pojawił. Ale też myślę, że fajnie jest w ogóle zacząć rozmawiać o pieniądzach. I nie chodzi o to, żeby na trzecim spotkaniu powiedzieć, słuchaj, a ile ty zarabiasz? Ile to twoje auto kosztuje, jeśli ma auto? Bo różnie też z tym bywa. Albo czy ty masz swoje mieszkanie, czy nie swoje? Bo to są rzeczy, które interesują ludzi. Zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Ale myślę, że jednak warto jest w ogóle zadać pytanie, jakie jest podejście danego człowieka do finansów. Czy to jest raczej osoba oszczędna, czy osoba rozrzutna? Czy pieniądze stanowią w ogóle jakiś problem dla tej osoby? Czy są ważne? Bo to jednak pokazuje trochę, tak, z jaką chociażby osobowością mamy do czynienia, bo jeżeli ktoś, powiedziałabym, jest bardziej rozrzutny, to prawdopodobnie też jest bardziej impulsywny, czyli jest potrzeba, jest akcja, jest reakcja. Natomiast ktoś bardziej taki skrupulatny, sumienny, powiedziałabym, pewnie łatwiej będzie te pieniądze odkładał, będzie myślał tu o przyszłości.
No to jest ciekawe, rzeczywiście. Nigdy o tym w ten sposób nie myślałem, ale dlaczego by nie potraktować tego na takim tle właśnie relacji jako papierek lakmusowy, jaki taki wskaźnik, który coś ci mówi więcej właśnie o twoim charakterze, o podejściu, o temperamencie. Dlaczego nie?
Tak samo jak się pytamy człowieka o to, jak lubi spędzać czas, co w ogóle lubi, co robi popołudniami w domu, to tak samo myślę, że warto dopytać o tak ważną kwestię, jak chociażby właśnie podejście do pieniędzy. Bo wyobraźmy sobie osobę, która kocha podróże, pracuje po to, żeby wydać wszystko na życie. Ma taki, powiedziałabym, bardziej hedonistyczny styl życia i trafia na osobę, która jest bardzo, bardzo oszczędna i w zasadzie żyje raczej ascetycznie z myślą o przyszłości. No to te osoby prawdopodobnie będą miały duży problem, żeby się dogadać. A nawet jak się, powiedzmy, będą potrafiły zrozumieć, to jak będą razem spędzać czas? Ta jedna osoba będzie w domu, a druga będzie wyjeżdżać, więc wiadomo, że jakby fajnie jest znaleźć kogoś takiego, kto jest bardziej z naszej bajki, kto ma, powiedziałabym, podobne podejście, podobne zainteresowania, podobny styl życia, podobne wartości przede wszystkim, a za pieniądzem kryją się jakieś wartości.
Czy ty chcesz mi powiedzieć, że mitem jest szukanie drugiej połówki, a raczej takie stwierdzenie, bardziej drugiej połówki magnesu, mógłbym powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają, a jednak lepiej znaleźć kogoś homogenicznego, zbliżonego, podobnego do mnie?
Chciałam powiedzieć, że mitem jest mit drugiej połówki, bo potencjalnie możemy w życiu spotkać bardzo wiele partnerek, wielu partnerów, którzy do nas będą pasować. I to nie jest tak, że mamy jedną osobę przeznaczoną nam, to jedna rzecz. A druga jest taka, że prawdą jest, że może się wydawać bardzo atrakcyjna osoba, która jest kompletnie z innego świata niż my, ale łatwiej żyje się z kimś, kto jest wychowany w podobnej kulturze, ma podobny system wartości, podobne dążenia. Po prostu wtedy ludzie się łatwiej rozumieją, łatwiej też jest im zrozumieć drugą osobę, łatwiej coś ustalić, zaplanować. Bo tam, gdzie są bardzo duże różnice, też często są duże tarcia. Chyba, że ludzie mają tak wysoki poziom szacunku do siebie, tolerancji, akceptacji, że są w stanie powiedzieć, okej, ja mam tak, ty możesz mieć tak i ja to szanuję, ty uszanuję. Jak ja mam podejście, znajdźmy jakieś rozwiązanie.
Takie diamenty też się zdarzają, chociaż pewnie nie jest to...
Zdarzają się. Ja znam takie pary, gdzie kobieta jest bardzo pracowita i też bardzo wierząca, mężczyzna pracuje troszkę mniej. Mają podobny zawód, ale mają inne podejście i on jest kompletnie niewierzący, ale to w ogóle nie jest jakimś tematem w ich związku. Po prostu zaakceptowali różne rzeczy, które robią, zaakceptowali to, że druga osoba niekoniecznie chce robić to, co oni i dogadują się na innych polach. Ale tak jak powiedziałam, to jest tak, to jest taki unicorn i częściej właśnie z tego powodu, że te różnice są i że jedna osoba chce drugą jednak jakoś zmienić, namówić, nauczyć, a ta osoba jest oporna, załóżmy, nie chce, to z tego powodu są tarcia, spięcia, kryzysy i czasami rozstania.
Podoba mi się ten pomysł, żeby rzeczywiście komunikować i dość wcześnie o tym rozmawiać, tylko słuchaj, jak to w praktyce zrobić, kiedy rzeczywiście dla bardzo wielu z nas, szczególnie dla tych pokoleń, może nie zupełnie najmłodszych, to jest temat tabu. Znaczy, to są takie rzeczy, o których się nie rozmawiało w domu, nie uczyło się o tym rozmawiać. I w ogóle, jak ja poruszę temat pieniędzy, a już w ogóle nie daj Boże zapytam, bo sam z tym wyjdę, to wyjdę właśnie na pazarnego, zachłannego i chcę, tylko tak naprawdę interesuje mnie tylko kasa tej drugiej strony. To jak to zrobić, żeby komunikacja była zachowana, była wiedza, a jednocześnie, żeby zrobić to taktownie i elegancko.
No dobra, chciałam powiedzieć, że żyjemy w takich czasach, że uczymy się mówić o bardzo wielu rzeczach. Nie tylko o finansach, ale chociażby o seksualności. O tym też, tak? Kiedyś nie było edukacji seksualnej, a żeby ludziom dobrze w łóżku szło, to też muszą o tym czasem pogadać. I dokładnie ta sama historia dotyczy pieniędzy. Bo w ogóle, żeby zacząć temat rozmowy o pieniądzach, to fajnie jest zapytać samą siebie, samego siebie, dobra, co ja w ogóle myślę o tych pieniądzach? Czego ja się nauczyłem w domu o pieniądzach? Jakie ja mam podejście, jakie przekonania, jakie ja mam nawyki związane z finansami, jak wygląda stan mojego konta, czy ja tam w ogóle wchodzę, patrzę, czy to jest dla mnie jakiś temat, w sensie, czy to jest jakoś mnie martwi, czy ja o tym myślę, co zrobić, jaka jest moja wiedza z zakresu finansów. Zakładam, że przeciętny millennials, jeżeli nie zabrał się sam za taką wiedzę, albo nie skończył studiów związanych z finansami, rachunkowością, tudzież, nie wiem, z zarządzaniem, ekonomią, to pewnie małą wiedzę ma na ten temat, bo ja pamiętam, że w moim liceum mieliśmy może tak jakiś rok lekcji przedsiębiorczości, coś tam na ten temat było, ale od tamtej pory wiele się zmieniło, więc to jest kwestia tak naprawdę własnej odpowiedzialności za własną wiedzę i wiele osób nie ma tej wiedzy, ale to nie znaczy, że ona jest nie do zdobycia. Masa jest edukatorów, masa jest też różnych stron, gdzie można taką rzetelną wiedzę nabyć, podejrzewam, że u ciebie też wiele można się dowiedzieć na ten temat, więc tak, warto sobie właśnie to jakoś zweryfikować ze sobą, co ja wiem na ten temat. Jeśli ja nie wiem, to gdzie ja mogę się o tym dowiedzieć? No i teraz mamy tą drugą osobę i my nie wiemy, co ta osoba wie na temat finansów. Widzimy być może teściów, jak oni tam żyją, tak, jak funkcjonują, czy tam jest jakiś problem z finansami, czy nie, ale też możemy się domyślać, więc musimy się dopytać tej osoby, z którą żyjemy. Słuchaj, jak ty masz w ogóle z pieniędzmi? Bo ja mam tak, jak byłem mały, to pieniędzy u mnie w domu na przykład było dużo i nikt się tym nie przejmował. Rodzice dawali mi dużo kieszonkowego. Ja myślałem, że zawsze będą pieniądze i nie nauczyłem się oszczędzać. A z kolei być może ta żona czy partnerka powie, no słuchaj, no ja miałam jakąś określoną kwotę, rodzice założyli mi jakieś pierwsze konto oszczędnościowe, więc ja umiem oszczędzać. No i dlatego mnie wkurza, jak ty wydajesz tyle pieniędzy. Sama rozmowa na ten temat i jakieś takie rozpoznanie może nam wiele pokazać, bo dokładnie analogicznie możemy podejść do chociażby komunikacji w związku. Jak patrzymy często na domy naszych partnerów, to też już widzimy, jaki tam jest styl komunikacyjny. Czy o problemach rozmawiamy, czy się kłócimy, czy unikamy, czy udajemy, że jest w porządku, czy nie wiem, zbieramy i raz na miesiąc jest wielka kłótnia, a co się dzieje po kłótni, czy się godzimy, rozmawiamy, czy ktoś wychodzi, czy się obraża, czy ciche dni. Kombinacji jest wiele i tak samo jest z finansami. I jeżeli już wiemy, tak zweryfikujemy, jak my mamy z tymi pieniędzmi i otworzymy się na to, żeby posłuchać bez oceniania, jak ta druga strona ma się z pieniędzmi, to myślę, że fajnym pomysłem jest ustalenie tak zwanych date money, czyli po prostu takich randek raz w miesiącu, gdzie siadamy i sobie omawiamy budżet. Ja w ogóle myślę, że zdrowo jest zrobić sobie taki miesięczny budżet zawsze, tak ze sobą po prostu w pojedynkę, żeby w ogóle nawet sprawdzić, ile ja pieniędzy wydaję, na co ja tą kasę wydaje. Ile mi pieniędzy idzie na jakieś, tak powiedziałabym, durne rzeczy, gdzie można to zaoszczędzić. W stylu, nie wiem, 5 kaw na mieście jednego dnia. Przecież kawa na mieście jest droga. Tak finalnie, jak się podliczy, nie wiem, jak ktoś wypija 5 kaw, czy 4 kawy dziennie, to jak sobie w skali miesiąca podliczy, to się całkiem niezła kasa zbiera. Ci, którzy powiedzmy mają różnego rodzaju uzależnienia, szczególnie fani nikotyny, jak sobie podliczą, ile to jest pieniędzy, to też w skali miesiąca, czy roku, czy kilku lat, to się robi kupa kasy. Więc warto sobie to policzyć, a jednocześnie warto sprawdzić, na co my w związku tak wydajemy te pieniądze niepotrzebnie, w stylu, no nie wiem, wychodzimy 20 razy w miesiącu do restauracji, tak? No jeżeli ktoś ma, powiedziałabym, takie zasoby, nie lubi gotować i ma taką zgodę na to, super, ale być może gdzieś z tego związku uciekają pieniądze i może warto sprawdzić, słuchaj, może jak będziemy rzadziej wychodzić i będziemy częściej gotować w domu, to nie dość, że poprawimy relacje między nami, bo wspólne gotowanie, prawda, to wspólna aktywność, dla niektórych to jest nawet, powiedziałabym, tak, forma takiego mindfulnessu, to też z drugiej strony to jest jakaś oszczędność i te pieniądze można przeznaczyć na coś innego. Więc warto ustalić, jaki my mamy wspólny cel finansowy, bo ja myślę, że ten kapitał związkowy, oczywiście to nie są tylko pieniądze, ale to też są pieniądze wspólne, które my możemy przeznaczyć na wymarzone wakacje, bo jeśli ja jestem podróżniczką i ty jesteś podróżnikiem, to ustalmy sobie, tak, jeżeli chcemy wyjechać, załóżmy, do Patagonii, no to to jest już duży koszt, więc musimy na to odłożyć. Jeżeli, nie wiem, mamy jakąś pasję, gramy w tenisa, w golfa, albo, nie wiem, w padla, to no też musimy mieć pieniądze na to. Więc ustalmy sobie, ile my na to przeznaczymy kasy. Ja myślę, że warto w ogóle rozmawiać o takich rzeczach, warto sobie planować, bo wspólna kasa też pomaga w rozwoju. Tu nie chodzi o to, że no jakby same pieniądze, one nie mają wartości, sam pieniądz. Ten pieniądz przełożony na coś ma wartość. Więc to jest jednak istotne, żeby budować coś wspólnego w związku. Dla jednych to będzie wspólny dom, choć nie jedną parę wspólna budowa wykończyła. Dla innych to będzie kupno wspólnego mieszkania, bo to jest taki kamień milowy związku, kiedy ludzie już coś wspólnego budują. Dla kogoś innego będzie to odkładanie na wspólną emeryturę, albo dla dzieci na studia, albo jeszcze na coś innego. Ale fajnie jest mieć taki cel, bo on jednak spaja ludzi w związku. Tam, gdzie ludzie mają osobne finanse, bo też takie pomysły są, nie mówię o tym, że osobne finanse i swoje konto, bo ja uważam, że bardzo zdrowo jest mieć swoje konto i jakieś wspólne konto w związku.
Właśnie chciałem o to zapytać, jak to rozwiązać, bo wyobraziłem sobie wspólne konto jako narzędzie komunikacji w pewnym sensie. To znaczy mówisz o tym, żeby sobie tę wiedzę przekazywać, żeby nawzajem siebie informować. No wspólne konto, czyli wgląd jednej i drugiej strony w te wydatki jest jakimś rodzajem komunikacji, na pewno transparentności, przejrzystości. Jak to rozwiązać, jeśli chodzi o konto?
Pomysły są różne, bo mamy tak naprawdę mamy trzy opcje. Jedna jest taka, że mamy wspólne konto, czyli moje wynagrodzenie, twoje wynagrodzenie trafia do wspólnej puli i z tego sobie tam dzielimy opłaty, załóżmy oszczędności, jakieś kieszonkowe dla siebie, tak to nazwijmy, bo fajnie, jak ludzie mają jakieś swoje też pieniądze, no i jakieś tam inne rzeczy.
I dwie karty do jednego konta.
Dwie karty do jednego konta. Plusy są takie, że rzeczywiście ludzie budują taką wspólnotę, mają współodpowiedzialność. Minusem jest to, że mają nadmierną kontrolę. No i teraz w zależności od tego, jak sobie radzą, właśnie jakie mają podejście, bo wyobraźmy sobie sytuację, że no mają to wspólne konto, ale załóżmy pani poszła do sklepu i spodobały jej się buty, kupiła sobie te buty, drugie w tym miesiącu. No i tutaj tak, i pojawia się konflikt, bo po co ci te drugie buty? Pewnie jak ludzie mają osobne konta i też swoje osobne pieniądze, to nikt się o te buty jakoś za bardzo nie czepia. To jest twój wybór, tak? Masz na to pieniądze, to kup sobie. Więc myślę, że jednak warto, jak się ma to wspólne konto, warto ustalić sobie jakieś, tak, widełki, ile my tak naprawdę możemy z tego konta wydać, nie wiem, na kosmetyki, na ubrania, na jakieś tam potrzeby, które się gdzieś będą pojawiały, a miesięcznie mamy jakieś stałe potrzeby, plus sezonowo mamy jakieś potrzeby, plus każdy może ma jakieś swoje zainteresowania. Jak wiemy, hobby bywa też drogie, więc jednak warto się na to umówić. Druga opcja jest taka, że ja zarabiam swoje pieniądze, ty zarabiasz swoje. Mamy wspólne konto na wydatki, wspólne opłaty, wyjazdy, aktywności, jedzenie w knajpach, przyjemności i tak dalej. I każdy ma swoje konto i tym zarządza. I tutaj autonomia jest bardzo duża, wspólnota jest troszkę mniejsza. I tu czasami ludzie mówią, że za mało mają tej wspólnoty, że potrzebują jakoś tak bardziej czuć, to ja zachęcam, żeby też jakby planować sobie jakieś takie dodatkowe wspólne cele, czy to inwestycyjne, czy też te pieniądze jakoś tak wspólnie sobie planować na wydawanie. Czyli nie wiem, czy właśnie jakieś wyjazdy, czy coś innego, żeby mieć jakieś takie poczucie, że coś robimy razem, że też mamy ten, być może tak jakąś jeszcze jedną sakiewkę, do której razem wrzucamy. I też warto wtedy rozmawiać w ogóle na temat tych finansów i też przewidywać, co będzie w przyszłości. Bo ja oczywiście życzę każdemu, żeby był piękny, młody i bogaty całe życie, ale jako psycholożka wiem, jako człowiek żyjący już trochę na tym świecie, że różne są sytuacje. Można zachorować, można stracić pracę, można mieć jakiś kryzys. I wtedy fajnie jest jakoś tak mieć poczucie bezpieczeństwa, że ta druga osoba, która nawet jest bardzo autonomiczna, ale weźmie też jakąś odpowiedzialność za to. W sumie fajnie być w związku, w którym mamy to poczucie bezpieczeństwa, że ta druga osoba jest w razie czego. No i też są opcje takie, gdzie ludzie mają kompletnie jakby swoje konta, zrzucają się powiedzmy miesięcznie na coś, albo każdy odpowiada za jakieś wydatki, w sensie ja płacę za czynsz, ty płacisz za, nie wiem, za jedzenie, ktoś za kredyt i tak dalej. Natomiast tutaj to już zupełnie jest jakoś tak, powiedziałabym, mało tej wspólnoty jest. I ja myślę, że te finanse jednak, one w pewien sposób spajają ludzi. Za tymi finansami kryje się też właśnie poczucie bezpieczeństwa często, czy kryje się również poczucie władzy, no bo często jeżeli ktoś zarabia więcej i podkreśla to, że zarabia więcej, to ma poczucie, że już taki ma wkład, że nie musi innych rzeczy robić, ma prawo wymagać, co niestety rodzi dużo problemów i konfliktów i też niezbyt fajne odczucia w związku ludzie mają wtedy. Kryje się także no, jakaś forma autonomii. Ja ogólnie uważam, że każdy człowiek powinien mieć też swój portfel. W sensie, że uważam, że dorosła osoba zdolna do pracy powinna myśleć też o swoich finansach. Ja wiem, że ludzie czasami się umawiają na to, że tak, jest młode małżeństwo i na przykład kobieta rodzi dziecko i mąż mówi, słuchaj, a po co do tej pracy będziesz wracała, ty zostań w tym domu, nie pracuj. Jednak patrząc na to, co się dzieje później w perspektywie lat, nie trzech, nie pięciu nawet, ale lat 10, 20, 30, bardzo często te kobiety, które siedziały w domu, w pewnym momencie swojego życia czują się przerażone, bo na przykład mąż mówi, słuchaj, ja już nie chcę z tobą być, to musisz sobie poradzić sama. Jeżeli taka kobieta przez wiele lat była w domu, gdzie naprawdę ciężko pracowała, bo praca w domu to jest ciężka harówa, jest zawsze coś do zrobienia, jest bardzo dużo obowiązków, to jest w ogóle całkiem niezły management, ale ta praca jest bardzo niedoceniana. I taka osoba, kiedy ona nagle ma stanąć gdzieś tak, przed takim, taką sytuacją, że musi iść do jakiejś pracy, ona nie wie, gdzie ona ma pójść, ona myśli, że ona sobie nigdzie nie poradzi, ona myśli, że jest nieatrakcyjna na rynku pracy i często też jest nieatrakcyjna na rynku pracy, bo przez wiele lat nie rozwijała się, nawet jak się wykształciła w jakimś kierunku, to już tak 20-30 lat w danym zawodzie to bardzo dużo. Często traci prawa do wykonywania zawodu, więc na nowo musi to budować. Dlatego ja uważam, że fajnie jest, nawet jeżeli ktoś się chce bardziej zaangażować w dom, jednak warto myśleć o sobie. Warto jakieś pieniądze też mieć odłożone na jakąś swoją czy edukację, czy takie zabezpieczenie finansowe. Warto o tym myśleć. Jest masa związków, gdzie ludzie nie mają ślubu, jednak ślub jest no, umową cywilnoprawną, w której no, jeżeli ludzie nie mają rozdzielności majątkowej, to pieniądze są wspólne. Ludzie też często o tym nie wiedzą, jak biorą śluby, że to, co ja zarobię i to, co ty zarobisz, to jest tak, moje pieniądze są twoje, twoje są moje, jeżeli jesteśmy w związku małżeńskim. Że nawet jak ktoś zarabia więcej, to mamy wspólnotę. W momencie, kiedy nie mamy tej wspólnoty, to tutaj ja widzę że często, jak pary przychodzą i już się decydują na rozwód i też ta osoba, która na przykład no, nie ma tej wspólnoty i w zasadzie nie ma nic w tym związku, bo dom był na przykład jego, tutaj nie jest tak stereotypowo, bo też kobiety często wnoszą, powiedziałabym, wiano o do związku i dom jest ich i nawet po rozstaniu jest ich, ale wiele par po prostu tkwi ze sobą właśnie dlatego, że ludzie nie mają co ze sobą zrobić. W sensie boją się, że sobie nie poradzą, nie mają dokąd pójść, nie mają własnych pieniędzy, nie mają własnych nieruchomości i po prostu wolą, powiedziałabym, taką wegetację w niedobrym związku właśnie dlatego, że...
Są zmuszone wtedy do tego.
Dokładnie. I zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kiedyś częściej kobiety, teraz to się też zmienia, dlatego że zmienia się trochę, powiedziałabym tak to społecznie, że kobiety są bardziej wykształcone. Teraz ja tutaj nie chciałabym, żeby żaden pan się tam nie obraził, ale takie są fakty, że na 3 dyplomy uczelni wyższych 2 dyplomy są kobiet. Na szczęście też te płace się wyrównują. Kiedyś była duża dysproporcja pomiędzy kobietami a mężczyznami na tych samych stanowiskach. Już teraz w firmach dba się o to, nie mówię, że w każdej, ale jakby jest takie dążenie i super, do takiej równości. I kobiety też, powiedziałabym, w dzisiejszych czasach o wiele częściej myślą w ogóle o takim zarządzaniu swoimi finansami. I ja myślę, że to ma gdzieś swoje podłoże w przeszłości, tak? Kobieta jest słabsza fizycznie. Kobieta o wiele szybciej wyczuwa zagrożenia. My musiałyśmy wiedzieć, kiedy nam coś grozi, bo po prostu, tak? No,
mechanizm
tak
wykształcony ewolucyjnie,
dokładnie.
Tak?
Dokładnie. I ja myślę, że my te mechanizmy mamy też w kontekście przetrwania, przeżycia i właśnie takiej odpowiedzialności za siebie. W związku z tym potrafimy odłożyć pieniądze, potrafimy zarobić te pieniądze. Nawet jak zarabiamy mało, to potrafimy sobie podzielić tą kubkę na wakacje. Ja mam masę takich pacjentek, które powiedziałabym zarabiają najniższą krajową, ale raz w roku gdzieś wyjadą, znajdą jakąś okazję, ciułają sobie, odłożą pieniądze, jakąś kawalerkę sobie kupią, bo po prostu budują zdolność kredytową, bo wiedzą, że to da im poczucie bezpieczeństwa. Ja przez wiele lat byłam ekspertką w jednym z programów takich, powiedziałabym, kojarzących pary i tam zgłaszali się różni ludzie i mogę powiedzieć, że na bazie tych moich doświadczeń kobiety, które tam przychodziły, to były kobiety tak zwane ogarnięte. Czyli kobiety, które mieszkały samodzielnie, albo wynajmowały, albo miały swoje mieszkanka, pracowały, utrzymywały się same, nie szukały, broń Boże, sponsorów, bo w ogóle jest jakaś taka opinia wśród mężczyzn, tak, kobieta tu czyha na mój majątek. Kobiety zarabiają pieniądze i one naprawdę poradzą sobie. Natomiast mężczyźni, którzy przychodzili, to byli często mężczyźni, którzy pokój wynajmowali, mieszkali kątem u mamy, nie pracowali, albo pracowali, ale w zasadzie te pieniądze się gdzieś rozchodziły.
Że tak, mniej jakby, ogarnięci.
Mniej ogarnięci. I też sobie myślę tak, że w dzisiejszych czasach kobieta jak ma związać się z kimś, kto powiedzmy obniży jej standard życia, to ona się nie zwiąże, to no ona właśnie woli zostać sama.
O to chciałem zapytać, to jest bardzo ciekawy i ważny wątek. Na ile pieniądze rzeczywiście realnie zwiększają, czy w ogóle wpływają na atrakcyjność partnera, drugiej strony, potencjalnego partnera, partnerki?
Różne są badania na ten temat i te pieniądze same w sobie nie wpływają na tą atrakcyjność. To znaczy, oczywiście będą osoby, tak, które powiedzą, tak, to dla mnie ważne, zarabiasz, jesteś atrakcyjna, atrakcyjny. Pewnie, jakby też jest taka obiegowa opinia, że nieważne tam ile wzrostu na przykład ma mężczyzna, bo to w ogóle jest ważne dla kobiet. Kobiety w ogóle w Polsce chciałyby mężczyzn powyżej 1,80 m. A średnia Polska jest tam 1,76 m, nie? Więc ten wzrost jakoś jest w cenie, z tego co tam wiem. Wiem, że w aplikacjach randkowych też często mężczyźni, którzy powiedzmy, no tam są wyżsi, to tak podkreślają, że ten wzrost jest. Więc mówi się, że nieważne jaki jest wzrost, ważny jest portfel, na którym stoi mężczyzna. I to już dziś nie jest aż tak aktualne. Tak naprawdę za tymi pieniędzmi kryje się szeroko pojęta zaradność życiowa i bezpieczeństwo. Czyli bardziej kobieta będzie patrzyła na ambicje mężczyzny, na to, czy on jest pracowity, czy on jest zaradny, czy on jest rozwojowy, czy tam jest potencjał na jakiś rozwój. Bo jeżeli jest potencjał do rozwoju, to ta kobieta powie, ok, nawet jak teraz nie mamy pieniędzy, bo ile jest takich par, prawda? Ludzie się wiążą na studiach, nie mają kasy, mieszkają na początku w jakiejś kawalerce wynajętej, ale pracują, rozwijają się, uczą, kształcą i dorabiają się i mają te pieniądze finalnie. Oczywiście są też tacy, powiedziałabym, ludzie, którzy bardzo podkreślają ten swój status finansowy, nawet jeżeli tych finansów nie ma, prawda? Bo niektórzy i wynajmą drogie auto i sobie zdjęcie jakieś zrobią z drogim zegarkiem i tutaj jakieś tak, te marki gdzieś są bardzo widoczne. Ja jestem fanką jednak takiego quiet luxury, bo to po prostu widać po człowieku. Ja uważam, że pieniądze lubią ciszę, ale myślę, że są też amatorki takich, powiedziałabym, krzykaczy, więc no, każdy znajdzie gdzieś tam, tak, swojego amatora. I czasami można się zdziwić, bo te osoby, które jakoś tak, no, moja babcia świętej pamięci mawiała, że najgłośniej ryczy ta krowa, która najmniej mleka daje. Tutaj ku przestrodze mówię. Więc dla kobiet ważna jest tak naprawdę, ważny jest ten potencjał, czyli ta ambicja bardziej niż finalnie ta kasa, która, kasa dziś może być, jutro może jej nie być.
A czy ja tutaj popełniam duży błąd, kiedy doszukuję się źródeł, może zupełnie właśnie błędnie, gdzieś w mechanizmach ewolucyjnych, że jakieś gatunki, wiesz, zawsze jest tak, że jak najczęściej to samiec w stosunku do samicy, choć nie we wszystkich gatunkach, naprawdę to uprościłem i zeszliśmy na poziom natury, to proponuję, przepraszam.
Pamiętaj o modliszkach.
Będę pamiętał o modliszkach, rzeczywiście. Chociaż są jeszcze inne gatunki, chyba pająków, które się w stosunku do samców zachowują jeszcze gorzej niż modliszki. W stosunku do samców, bo tam jest szansa na oszczędzenie
życia
partnera, tak, a w przypadku niektórych pająków nie. Że to jest po prostu pokazywanie właśnie swojej, ale tak, no właśnie zaradności w sensie takim ewolucyjnym, że oto ten samiec da większe gwarancje przetrwania mojego potomstwa
oczywiście,
niż inni.
Oczywiście, że tak. No bezpiecznie jest z osobą, która potrafi zadbać. Kiedyś to było tak, przyniesienie mięcha do domu, czy tam do jaskini. Teraz to jest wiele innych rzeczy. Mięcho pewnie też, albo i nie, nawet jak mięcha nie jedzą, to jedzą coś innego. Natomiast to nie jest już ten czynnik główny, dlatego że dzisiejsza samica nie czeka w domu na samca, który przyniesie mięso, bo ona też idzie na polowanie. I chciałam powiedzieć, że dla panów to też jest istotne, bo ja mam też jakby sporą część panów, pacjentów w gabinecie i oni często mówią, że oni nie chcą czuć się jak tacy sponsorzy, że dla nich nie jest atrakcyjna partnerka, która ewidentnie patrzy na ich pieniądze, że oni chcieliby być po prostu pokochani za to, że są fajnymi facetami, a nie dlatego, że powiedzmy są zaradni, że zarabiają pieniądze. Więc są też ci mężczyźni dosyć wyczuleni na to, że te pieniądze no, mogą być takim apetycznym kąskiem, a jednocześnie ci mężczyźni szukają ciepłych żon, ciepłych, które stworzą też no, takie właśnie ciepło domowe, a z drugiej strony żon ambitnych, tak samo aktywnych zawodowo, rozwijających się, takich, które też będą wnosić dużo do ich życia. To nie jest tak, że mężczyzna chce być z kobietą, która będzie tak jakby siedzieć, czekać na niego tylko i brać te pieniądze i już. To jest w ogóle jakiś taki totalny stereotyp. Ja pamiętam takiego pacjenta, młody chłopak, pracował w branży IT, zarabiał dużo, jak na takiego młodego, w ogóle myślę, że dużo zarabiał. Więc te pieniądze tam były i on był w związku z dziewczyną, która też tak jak on była bardzo ambitna, bardzo się rozwijała i też jej dużo nie było w domu. I jak się rozstał z tą pierwszą dziewczyną, no to pomyślał, nie, to teraz ja chcę mieć inny model, ja chcę pracować, robić biznes, a niech kobieta na mnie czeka, niech zadba o dom, niech będzie piękna, bez trosk żadnych, niech ona też mnie nie obarcza tymi troskami, frustracją, że szef jest jakiś zły i że ja nie chcę tego słuchać, ja tu mam swój biznes. I on rzeczywiście się związał z dziewczyną, która nie pracowała, spała do 11, na śniadanie piła prosecco, wydawała jego pieniądze, no tam czasami sprzątnęła coś w domu, gotowała, no ale ogólnie powiedzmy ta dysproporcja była duża. I na początku był przeszczęśliwy, że on wraca do domu, ona jest uśmiechnięta, że tam się wszystko zgadza. Ale z czasem zaczął być na nią zły, po prostu zaczął się frustrować, że on bardzo dużo pracuje, bo rzeczywiście ten chłopak dużo pracował, a że ona do tej 11 śpi, w domu bałagan, w lodówce prosecco i w zasadzie nic więcej. Więc myślę, że oczywiście też nie chcę tutaj popadać w skrajności, bo to tak jak mówię, jak ludzie się umówią na to, tak, że jedna osoba powiedzmy no będzie w tym domu, bo tak są dzieci małe. Dla niektórych ludzi to jest bardzo ważne, żeby jednak inwestować w ten czas z dzieckiem, a niekoniecznie siedzieć w tej pracy po 12 godzin. Mam nadzieję, że już nikt nie siedzi w pracy po 12 godzin, kiedy pracuje 8, bo jak ktoś pracuje po 12, to tak. Bo są zawody, gdzie się też 24 godziny siedzi w pracy, ale mówię o tym, że, no, że tak nie przepracowuje się, nie? I jak ludzie się na to umówią i to działa, funkcjonuje, ale jednocześnie jest szacunek, zadbanie o te wspólne potrzeby, rozmowa o tych finansach, pieniądzach, wspólne decydowanie o tej przyszłości związku, wspólne decydowanie o wydawaniu pieniędzy, to się sprawdza. Natomiast z badań jasno wynika, że tam, gdzie jedna osoba pracuje, a druga jest w domu i no jakby ta dysproporcja jest duża, to ta, co pracuje, rzadziej doceni te takie domowe prace, bo po prostu czasem nawet nie ma pojęcia, że to jest tyle pracy. Czasem ta osoba w domu właśnie się za bardzo też nie angażuje w te prace domowe, tylko więcej jest gdzieś na mieście, tak, na spotkaniach ze znajomymi, więcej ma tej rozrywki, mniej takich obowiązków. I tam po około 2 latach rodzi się tak duża dysproporcja i frustracja, że pojawiają się pierwsze symptomy przemocy ekonomicznej ze strony tej osoby, która właśnie no, daje tą kasę. Więc myślę, że trzeba być bardzo dogadanym, bardzo być z tym okej, żeby no, nie było tych znamion przemocy ekonomicznej. A ta przemoc ekonomiczna naprawdę się objawia w bardzo małych kwestiach, jak chociażby tak na początku decydowanie czy wydzielanie tych pieniędzy w jakiś sposób.
Czyli to się też rozkręca powoli, prawda? To nie jest tak, że nagle jest zderzenie obuchem i było łagodnie, to nagle jest dawanie pieniędzy lub nie. Często to się rozkręca powoli, miesiąc po miesiącu.
Bardzo powoli.
Gotująca się żaba.
Tak jak z wieloma symptomami przemocy właśnie w relacjach, że to tak jakby ktoś na dzień dobry tak zrobił, to byś się zastanowił jakoś, kurczę, oczywiście, to nie to. Ale po jakimś czasie ty pewnych rzeczy nie widzisz, albo jakoś sobie to tłumaczysz, albo myślisz, nie no, może tak jest, może nie. Ale działa to w dwie strony, wiesz, bo z jednej strony tak, ta osoba, która no, tak dużo pracuje, przynosi te pieniądze do domu, no prawdopodobnie ma jakiś stosunek do tych pieniędzy, też oczekuje jakiegoś pewnie szacunku, też docenienia, a często ci ludzie, którzy nawet stosują tą przemoc ekonomiczną, oni mówią, ale ja się czuję niedoceniona, ja się czuję niedoceniony. W ogóle tu nie ma tego podkreślenia jakiegoś mojego wkładu, tylko jest daj, daj, daj. Więc ja się złoszczę na to, nie? I tu nie chodzi o to, że ja bym nie demonizowała tak tego. Ja nie mówię tu o przejawach skrajnej przemocy ekonomicznej, gdzie ktoś komuś wydziela 10 zł na dzień na jedzenie, na wydatki i jeszcze każe, tak, przynosić rachunki i rozlicza. Bo i takie historie znam, gdzie naprawdę każdy grosz jest jakoś policzony. Ludzie mają Excele, do których wpisują wszystko. Najdrobniejszy wydatek rozliczają. To jest chore. Umówmy się, no nikt czymś takim nie czuje się dobrze. Ale mówię o takim poczuciu bycia niedocenionym. Ale ta druga osoba, która jest w domu, też się często czuje niedoceniona, a często bardzo ogarnia całą resztę. Ja mam taką pacjentkę, która nie pracuje, ale na przykład, kiedy mąż mówi, słuchaj, ja muszę służbowo wyjechać, to ta pacjentka idzie do sklepu, kupuje mu rzeczy na ten wyjazd, pakuje mu walizkę, przygotowuje wszystko, pamięta o odebraniu rzeczy z pralni, pamięta o, nie wiem, biletach, jakby o wszystkim, dopina wszystko, więc tak naprawdę jest taką asystentką tego męża, choć nie jest jakoś dodatkowo opłacana. Ja w ogóle myślę, że tą pracę w domu też fajnie by było jakoś wycenić. I jednak nie chodzi tu o to, żeby teraz tutaj tak jedna osoba czuła się jak pracodawca drugiej osoby. Nie, to jest wspólne. Jak ludzie mają wspólny dom, to tak naprawdę pracują na ten wspólny dom. Tylko to jest punkt wyjścia naszej rozmowy. Muszą o tym rozmawiać i muszą o swoich potrzebach rozmawiać, bo nawet jeżeli jedna osoba mówi, słuchaj, ja chcę kasę na to czy na tamto. Porozmawiajmy o tej potrzebie, co ty chcesz kupić, dlaczego to jest dla ciebie ważne, a jak tak, a o czym myślisz, a co byś chciał, co byś chciała. Naprawdę, każdy z nas ma jakieś swoje marzenia. Myślę, że jednak no, żyjemy w takim świecie dosyć konsumpcyjnym. Te dobra materialne dla każdego z nas są ważne. Fajnie jest wrócić do przyjemnego, ładnego domu. Super jest posłuchać muzyki z dobrego głośnika. Fajnie jest pójść na koncert teraz na jakiś czas. Na rowerze też lepiej jeździć na jakimś, powiedziałabym, tak, sprawnym, dobrym sprzęcie niż na jakimś tutaj Wigry 3. W sumie fajnie jest jeździć przyjemnym autem z podgrzewanym siedzonkiem. Oczywiście tak, może przesadzam, ale bezpiecznym autem i oczywiście tak, które może fajnie jest mieć poczucie, że przyspieszenie całkiem niezłe i tak dalej, to wszystko kosztuje. Tak naprawdę my płacimy za wszystko, nawet za oddychanie płacimy. Są podatki klimatyczne, w zasadzie wszystko kosztuje. Nawet pójście na chwilę do kawiarni kosztuje, bo żeby tam posiedzieć, to trzeba wydać na tą kawę dwie dychy, nie? Więc jak sobie to uświadomimy, to bycie w domu też kosztuje, czyli tak, bo gdybym ja miała zatrudnić osobę w domu, która wypierze, nawet zostanie z kotami, ja mam dwa koty, ty sobie wyobraź, że jak ja chcę wyjechać i zaprosić pet-sitterkę do domu, to każdy kot to jest 100 na dobę. Dwa koty to są 200, wyjazd na 2 tygodnie, to boisz sobie, ile to kasy. A jak ja na przykład pracuję z domu, to zobacz, jaka oszczędność. A do tego, tak, gotowanie, no, nikt tego nie docenia. Jak mamy na co dzień obiad ugotowany, podany, to nie liczymy tego, że kurczę, ile to kosztuje. Pójście do sklepu, wymyślenie tego, stanie przy tych garach. A kiedy stracimy to, no to nagle się okazuje, kurde, to było fajne, że ktoś nam śniadanie robił, obiad robił, a jak ja idę na miasto, to ja na jedno śniadanie w Warszawie muszę wydać przynajmniej 50 zł. Nie, że jakby to jest ten koszt, więc dobrze jest porozmawiać też z tą drugą osobą i docenić. W ogóle ja myślę, że to docenianie siebie nawzajem jest ważne, tak samo jak docenienie tej osoby, która na przykład no, pracuje i jakby więcej łoży środków na dom. Są takie pary, gdzie jest dysproporcja w zarobkach, tak? No bo, nie wiem, jedna osoba zarabia, załóżmy, 20 tysięcy, a jedna osoba zarabia 5 tysięcy. I teraz jak się ludzie umawiają na przykład na to wspólne konto, gdzie dają na te wydatki i załóżmy, ta, co zarabia te 20, mówi, dobra, to po 5. No a ta, co zarabia 5, to powie, no to ja nie będę miał, czy nie będę miała środków na życie. Więc tutaj zachęcam do mierzenia sił na zamiary i do proporcjonalnych wpłat. I teraz, jeżeli mamy osobę, która powie, ale dlaczego ja mam płacić więcej? Niech się ta osoba druga weźmie do roboty, drugi etat sobie znajdzie i zarobi tyle. I to są problemy realne, bo przychodzą ludzie i tak mówią, nie?
A no właśnie, to dysproporcja ciekawa. Często przy takich wątkach pojawia się pytanie o sytuację, w której to kobieta wyraźnie więcej zarabia od faceta. Czy to bywa kłopot w twoim gabinecie?
Wiesz co, bywa to kłopot. Po pierwsze dlatego, że my jeszcze jednak tak kulturowo, my wyrastamy z patriarchatu.
Tak.
I kiedyś to facet zarabiał więcej i to było więcej niż pewne, że zarabia więcej. Myślę, że to były marginalne przypadki, że kobieta zarabiała więcej. On się czuł z tym lepiej, on rządził, decydował i te pieniądze dawały mu poczucie władzy. I teraz zarabia mniej często. No i nie ma tej władzy, nie ma tego poczucia władzy, więc tak naprawdę to mężczyźni mają trochę robotę do wykonania, żeby w ogóle sprawdzić, jak ja się z tym czuję, że na przykład moja żona zarabia więcej ode mnie.
Czy ja na pewno potrzebuję tego poczucia władzy?
Czy ja potrzebuję, do czego mi jest ta władza potrzebna? Czy w ogóle, czy potrzebna jest, czy my musimy mieć kogoś, kto rządzi w tym związku, tak? No bo super mieć związek partnerski. Ja jednak myślę, że jak wchodzimy w relacje, to dobrze jest myśleć o wspólnych dobrach, a nie moje, twoje, bo moje, twoje zawsze dzieli. Oczywiście, jeżeli ja potrzebuję mieć jakoś mocno to moje, to z czego to wynika? Być może z moich przeszłych doświadczeń. Wiele osób wchodzi w kolejne relacje i nauczeni doświadczeniem mówią, nie no, muszę mieć swoje oszczędności, bo bywa różnie.
Wcześniej nie miałem i to się źle skończyło.
Na przykład, tak? Bo uwierzyłem, miała być miłość po grób, a tu proszę bardzo, nie ma miłości po grób. I straciłam, czy straciłem pieniądze, bo rozwód to są zawsze jakieś straty finansowe albo jakiekolwiek straty, nie? Chociażby stylu życia, znajomych czy innych rzeczy. Więc jeżeli ja potrzebuję się zabezpieczyć, to może ja mam jakiś lęk, jakąś obawę i okej, tak, mogę to zrobić, ale muszę o tym rozmawiać z tym moim partnerem, partnerką. Nie wiem, czy wiesz, ale ukrywanie oszczędności, kiedy ma się wspólnotę małżeńską, jest jednak jakąś formą zdrady i oszustwa. Ludzie tak to traktują. Dla ludzi ukrywanie pieniędzy lub wydawanie w tajemnicy pieniędzy dla ludzi w związkach jest na równi zdradą traktowane. Więc jednak warto się zastanowić, a czemu ja się obawiam powiedzieć mojej żonie, że ja wydałem 20 tysięcy na nie wiem, akcesoria do roweru. Jak mamy te pieniądze, bo jak nie mamy i się zadłużyłam, to ja rozumiem, że się boję. Ale już my mamy takie środki. To czemu ja się boję? Skąd ta obawa? Mhm. Czy ta moja żona taka straszna i będzie krzyczeć? Czy może ja się boję, że jak ja powiem, że wydałem te 20, to ona zaraz będzie chciała wydać na coś swojego 20? A może ja mam takie doświadczenia z domu rodzinnego, że nie wolno mieć swoich, prawda, swojego hobby?
O czymś innym,
oczywiście,
o czymś większym.
Pieniądze są zawsze o czymś większym. Mm. Tam coś się za tym kryje.
Mówiłaś pięknie i ja się zgadzam, że to jest kluczowa i ważniejsza perspektywa, ta długoterminowa w kontekście atrakcyjności drugiej strony, czyli ten potencjał.
Ambicja to jest coś, co kobiety bardzo podkreślają.
Ale chciałbym jednakowoż skorzystać z innej części twojego doświadczenia. Jesteś też seksuolożką i chciałbym zapytać, dotykając tego doświadczenia i tej twojej wiedzy, czy w tej bardzo krótkoterminowej perspektywie, właśnie bardziej mniej niż na ratio, na rozumie, skupione jednak na emocjach i być może naszej takiej, jednak tym pierwiastku zwierzęcym, czy w kontekście seksualności, to jest, to zwiększa atrakcyjność, pieniądze. Czy to można rozróżniać, że w kontekście długofalowym to jest cudowna partnerka, cudowny partner, potencjalnie na długie wspólne życie, że to, na to patrzymy inaczej w kontekście pieniędzy, a jednak w kontekście seksualności tutaj nam się trochę perspektywa zmienia.
To zależy. Są osoby, które idą do klubu i idą do łóżka z kimś, o kim pojęcia zielonego nie mają i nie znają nawet nazwiska, co oczywiście, umówmy się, jest ryzykowną sprawą i nie wiedzą nic na temat finansów, zasobności, jakby zadziałała chemia, zagrało pożądanie i już. Są osoby, które czują większe podniecenie, kiedy jest większa kasa. Są osoby, które czują większe podniecenie, jak ktoś jest od nich zależny jakoś, nie ma kasy, tak? Okay. Ile razy się zdarza, że jest, powiedzmy, bardziej zamożna osoba i załóżmy ktoś, kto, tak, biedniejszy student, studentka, a nie chciałabym to też stereotypowo artysta, artystka, tak? Ale ktoś, kto po prostu ma mniej kasy i też jakoś jako partner seksualny, powiedzmy, jest bardziej atrakcyjny, pewnie z wielu powodów. Też może właśnie z powodu jakiejś, nie wiem, zależności.
Czyli tutaj znowu ta różnorodność jest kluczowa, tak?
Ja w ogóle myślę, że my jesteśmy różnorodni jako ludzie, tak? I dla jednego ta kasa będzie jakoś podniecająca. Może miał, nie wiem, jakieś fantazje na temat tego, tak? Naoglądał się Tygrysów Europy za młodu i po prostu jakby to jest podniecające. A dla kogoś innego to nie będzie podniecające albo wręcz zniechęcające.
To teraz chciałem cię zapytać, trochę o tym wspomniałeś mimochodem, kiedy powiedziałeś, że masz, że wiesz o tym, że są, masz takie przykłady, jak sądzę, takie historie, znasz z bliska, widziałaś z bliska par, które się rozpadają, bo budują dom. To chciałem zapytać o takie wydarzenia ekonomiczne, mówiąc ogólnie w naszym życiu, jak na przykład wspólny kredyt hipoteczny, wspólny biznes, czy właśnie budowanie domu, które nas albo spajają, albo nam przeszkadzają i rozbijają związek. Czy to może mieć aż taką siłę?
No, oczywiście, że może. I tu tak samo ważna jest rozmowa, zanim się zdecydujemy na każde z tych przedsięwzięć. Bo wspólny kredyt hipoteczny wiąże się ze wspólnym zobowiązaniem. Czyli jeśli bierzemy ślub, bierzemy kredyt hipoteczny, a nawet jak nie mamy ślubu, to kredyt hipoteczny wiąże nas bardziej niż ślub. Bo nawet jak się rozwodzimy, to kredyt dalej mamy wspólny. Więc musimy ufać drugiej osobie i musimy przegadać temat, okej, co robimy, jeśli będzie jakaś turboinflacja, a przecież była taka, tak? Raty skoczyły dwukrotnie albo nawet więcej w pewnym momencie. No i jak my sobie z tym poradzimy? Czy my się jakoś na to przygotujemy, czy się zabezpieczymy, czy będziemy, tak? Czy odkładamy jakieś dodatkowe środki na, nie wiem, 3 raty do przodu, żeby były pieniądze na to? Co jak ja stracę pracę, co jak ty stracisz pracę? Przegadajmy też ryzyka, żebyśmy odpowiedzialnie ten kredyt wzięli. Czy mamy szansę spłacić wcześniej ten kredyt? Jakby co tutaj robimy? No i też myślę, że to ma swoje odbicie w codziennym życiu, bo jednak z naszej kasy co miesiąc znika potężna suma, tak? No bo te kredyty, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie w Warszawie, to pewnie to jest minimum 1 000 000 zł.
Płynność finansowa, mówiąc delikatnie, co miesięczna radykalnie się zmniejsza.
I też zmniejszają się możliwości zakupowe chociażby, czy lifestyle'owe, więc jakby
styl życia nam się zmienia. To wymyśl, to się odbije na naszym codziennym życiu po prostu.
Dokładnie tak. Pamiętam, jak odwiedziłam moją znajomą, a wcześniej ona mieszka w dużym domu i wcześniej mieli właśnie z mężem taką panią, która pomagała im ten dom sprzątać, prowadzić, a jeździł taki ten odkurzacz, nie chcę tutaj nazwy zdradzać, automatyczny taki, który sam sprząta. Ja mówię, o, masz ten odkurzacz. No mówi, tak, bo już nie mam tej pani, która sprząta, bo wiesz, zdecydowaliśmy się na kupno nowego auta i te raty są duże, więc musieliśmy zrezygnować z pani. I to jest bardzo, powiedziałabym, fajne podejście. W sensie, oni to przegadali, ustalili, że będą teraz musieli więcej, powiedzmy, wkładać wysiłku w sprzątnięcie tego domu.
Wspólnie podjęli decyzję.
Wspólnie podjęli decyzję, więc tak. Wspólna budowa, no to tak myślę sobie, że poza finansami, które też trzeba tam wrzucić, jest masa decyzji i kto o tym decyduje, ale też jest zaangażowanie. Przecież to się samo nie robi. To trzeba jakieś pozwolenia załatwiać, jakąś ekipę, trzeba pilnować, jeździć, zamawiać jakieś towary. Jakby to jest dużo pracy.
I teraz dużo dodatkowych obowiązków oprócz tych, które były i nie znikają. Bo trzeba się zająć dziećmi i tak trzeba iść do własnej roboty.
Oczywiście i zarobić na to wszystko. Ja pamiętam taką parę, gdzie jakoś tak nie ma, ale często kobiety mają takie marzenia o tych takich wielkich chatach. Ja wiem, bo sama też miałam takie doświadczenie, że jako młoda kobieta budowałam z moim eksmężem dom i wiem, że też się przestrzeliliśmy trochę z wielkością tego domu, wcale nie był taki potrzebny. Pewnie gdybym dziś ten dom budowała, to byłby troszkę mniejszy. I chciałam powiedzieć, że to nie wspólna budowa tutaj nas poróżniła. Natomiast wracając tutaj do tej pary, to właśnie ta pani miała takie wyobrażenie, że ten dom będzie taki luksusowy, wielki. A wiadomo, że jak się zaczyna ten dom budować, to te wszystkie luksusowe rzeczy są super drogie. No i pan starał się sprostać i tak pracował, robił, aż pewnego dnia stwierdził, kurde, czemu to ja mam tylko to robić? Ja nie chcę tego aż tak drogiego, ja nie chcę tak wielkiego, ja nie potrzebuję tu marmuru, mogę mieć coś innego. I oto się pojawiły sprzeczki i pretensje, bo też myślę, że te wyobrażenia były inne. Więc to jest jednak istotne, żeby tutaj się dogadać i jeżeli coś robimy razem, to na dobre i na złe, to bierzemy odpowiedzialność wspólną za to, czyli co w momencie, kiedy tak będziesz niezadowolona z tego, albo niezadowolony, będziesz mieć frustrację, kiedy Kowalscy wyjadą do Tajlandii na wakacje, a ja ci powiem, słuchaj, nie możemy jechać do Tajlandii.
Zawsze są jacyś Kowalscy.
No oczywiście.
Którzy mogą więcej niż my. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy osiągnęli sufit. Zawsze jest ktoś, to porównywalnie się akurat w kwestiach finansowych jest zabójcze. Bo
wiesz
zawsze,
co, ale
zawsze
nie tylko finansowych. Wygląd, możliwości, praca. Ja w ogóle mówię o tym zawsze wszystkim moim pacjentom. Naprawdę wieczorem usiądź i sobie podziękuj i tak powiedz, ile rzeczy dzisiaj zrobiłaś. Naprawdę, my robimy jako ludzie tak dużą ilość rzeczy i w ogóle siebie nie doceniamy. Więc myślę, że warto nawet w związku, to też bardzo bardzo buduje, usiąść i podziękować sobie nawzajem za ten trud, za tą wspólną pracę, nawet za małe rzeczy, mikro rzeczy, które dla siebie robimy, a których nie zauważamy. Jak przychodzą do mnie później ludzie samotni, czy to po rozwodach, czy tacy, którzy mają problem, żeby znaleźć kogoś sensownego na życie, to mówią, kurczę, ja nie doceniałam tego, że ktoś mi kiedyś robił tą kawę, albo zapytał, czy herbatę zrobić, albo na spacerze miałam.
Bo dzisiaj tej drobnej rzeczy właśnie mi brakuje.
Oczywiście, prawda? Że tak. I doceniajmy to. I tak samo, jak mamy takie duże przedsięwzięcie, właśnie te budowy domów, kupno tych mieszkań i tak dalej, naprawdę usiądźmy czasami i sobie przybijmy piątkę i podziękujmy sobie za to, że my to robimy dla siebie. I miejmy z tego fan, ale też mierzmy siły na zamiary, bo ja myślę, że wiele osób żyje ponad stan. Polacy są bardzo zadłużeni i często jak ludzie nie rozmawiają o finansach w związku, a załóżmy, ktoś chce grać bardziej zaradnego czy zaradną niż jest, to powstaje ogromne oczekiwanie, wyobrażenie i ogromna frustracja i lęk, że się nie sprosta oczekiwaniom.
Tak, niedowiezienie. A to porozmawiamy przez chwilę chociaż o takim wyjątkowo i wyłącznie pozytywnym aspekcie pieniędzy. Może odkryjesz ten aspekt w tym wątku. Czy pieniądze mogą być dobrym, szczerym, prawdziwym sposobem na wyrażenie uczuć, wyrażenie miłości, kupowanie czegoś, wydawanie pieniędzy wspólne?
Myślę, że też, bo przecież są różne tak zwane języki miłości, tak? Jedna osoba będzie codziennie się przytulać i mówić kocham cię, kocham cię, kocham cię, a druga osoba wychodząc z domu, nie wiem, nawet po zakupy do sklepu pomyśli sobie kurczę, moja żona tak lubi te pączki, nie wiem, z kremem pistacjowym, kupię jej. Albo dawno nigdzie nie była, niech odpocznie, załatwię jakiś, tak, wyjazd na weekend. My dzięki pieniądzom możemy realizować różne swoje potrzeby życiowe, możemy się rozwijać, możemy zwiedzać, możemy się uczyć, doświadczać, smakować. Pieniądze są środkiem do osiągnięcia jakiegoś celu. Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa, bo dzięki nim opłacimy rachunki, tak? Możemy inwestować te pieniądze, możemy myśleć o przyszłości. Pieniądze się przydają, kiedy na przykład jesteśmy chorzy i potrzebujemy pieniędzy na życie, na leczenie. Jakby pieniądze się zawsze przydają. I ja myślę, że jeżeli mamy zdrowe podejście do pieniędzy i lubimy pieniądze, nie wiem jak ty, ale ja lubię pieniądze. Mi pieniądze dają duże poczucie bezpieczeństwa.
Cały ten kanał jest o pieniądzach.
Ale rzeczywiście, więc pieniądze, ogólnie ja myślę, że pieniądze trzymają się ludzi, którzy lubią pieniądze i szanują te pieniądze. Nie na zasadzie easy come, easy go, bo ten pieniądz naprawdę trzeba 3 razy obejrzeć i w ogóle się zastanowić, tak jak jeżeli ja mam w domu stolik, ja mam w domu szklankę, ja mam w domu książki, półkę, to ile ja musiałam pracować na to wszystko, na tą jedną książkę?
Za wszystkim stoi minuta, godzina, jakaś część pracy,
oczywiście,
energii.
Oczywiście, że tak. Każda nasza rzecz, ta, którą mamy na sobie, ta, jak spędzamy czas, gdzie jesteśmy, to są nasze godziny wypracowane. To są lata pracy często, więc warto naprawdę po pierwsze doceniać tą kasę, a po drugie jednak się przyglądać, na co my te pieniądze wydajemy. Bardzo łatwo można kasę wydać i właśnie jak w związkach ludzie nie mają ustalonych zasad, reguł tego wydawania pieniędzy, to o to się właśnie kłócą i bardzo często jest tak, że jakoś nie mają ustalonych znaczeń pieniędzy, co dla mnie znaczą pieniądze, co dla ciebie znaczą pieniądze. Więc myślę, że jednak warto te kwestie poruszać, ale tak jak powiedziałam, doceniać kurczę siebie nawzajem i doceniać to, co do domu przynosimy. I uważam, że pieniądze też mogą być w pewnym sensie środkiem, bo nawet jeżeli ktoś nie zarabia dużo pieniędzy, a mnóstwo jest takich osób, które tak no, mają, powiedziałabym, średnie te dochody, to za te pieniądze można kupić produkty i ugotować świetną kolację. Można zaprosić drugą osobę do kina. Tak, można iść na kubek gorącej czekolady w ten piękny zimowy dzień. Myślę, że to bardzo romantyczne. Naprawdę nie trzeba dużej kasy. Można też bezkosztowo oczywiście okazywać miłość. Ja nie mówię o tym tutaj tylko, że tylko ci, którzy mają pieniądze, mogą okazać miłość. Oczywiście, że nie. Natomiast pieniądze się bardzo w życiu przydają do różnych rzeczy.
To chciałbym, jeśli pozwolisz, zamknąć naszą rozmowę końcem historii wielu par, czyli rozwodem. Być może mówisz, że zajmujesz się, jesteś terapeutką pracującą z parami, więc domyślam się, że temat rozwodu w ramach tych różnych prac z parami także się pojawia. Jak się objawia, czy jak bardzo jest obecny i w jakim wymiarze wątek pieniędzy w kontekście rozwodów?
No przecież to jest często główny wątek i zauważyłam, że jest coraz więcej par, gdzie ludzie się chcą dogadać, Natomiast bardzo częstą przyczyną rozwodów są też pieniądze i nie chcą się dogadać i kłócą się naprawdę o najdrobniejsze rzeczy, łącznie z rzeczami materialnymi. Dzielą się, nie wiem, sztućcami, garnkami, termomiksami i innymi rzeczami. I niestety tam, gdzie jest walka o pieniądze, tam często jest walka bardzo, powiedziałabym, no taka niedżentelmeńska, czyli też się wciąga w tą walkę dzieci. Ja mam alergię na osoby, które nie płacą alimentów, a niestety ten dług alimentacyjny jest bardzo duży. I to nie tylko mężczyźni, bo kobiety też płacą alimenty. Fakt, że więcej mężczyzn ma ten obowiązek alimentacyjny, a uważam, że za dziecko trzeba być odpowiedzialnym. Zawsze jest się rodzicem, jeżeli ma się dziecko. Dziecko kosztuje, potrzeby dziecka rosną i alimentów nie płaci się dla byłej żony, no chyba, że tak zasądzi sąd, bo i takie są sytuacje, ale w dużej mierze alimenty płaci się dla dziecka. Ja myślę, że tutaj musiałbyś zaprosić prawnika, który by ci o tym więcej opowiedział, ale ludzie naprawdę potrafią za złotówkę się po prostu kłócić i te pieniądze są też jakąś formą kontroli, formą władzy i bardzo często z tego...
I
zemsty oczywiście i bardzo często na przykład kobiety, które do mnie przychodzą, nie chciałabym tutaj też tak podchodzić stereotypowo, bo myślę, że i mężczyźni mają takie sytuacje, ale często kobiety mówią, ja już dla świętego spokoju chcę się rozwieść i chcę iść dalej, ja już oddam wszystko, ja już nie chcę się bić o to, ja po prostu chcę tego rozwodu. Natomiast często jest tak, że tam, gdzie ludzie nie chcą się de facto rozwieść, nie chcą dać komuś tej wolności, bo wiele osób nie chce się rozwodzić tam, gdzie druga osoba chce, to te pieniądze będą takim środkiem, powiedziałabym, manipulacji, szantażu i jednak właśnie takiego pokazywania, kto tutaj rządzi i mówienia, ty sobie nie poradzisz beze mnie, ja ci odbiorę wszystko, ja ci zabiorę pieniądze, zabiorę ci dzieci i tak dalej. Niestety tam, gdzie jest taka bardzo długa walka, tam się traci kupę kasy po prostu na obrońców,
paradoksalnie,
na sprawy.
Jeśli im bardzo zależy na pieniądzach, to oni też najbardziej tracą.
Oczywiście, że tak. Takie rozwody są kosztowne, więc ja w ogóle jestem fanką intercyzy. Może to jest niepopularne, bo wiele osób powie, jak intercyza, też często do mnie piszą w mojej instaporadni kobiety i mówią, on chce intercyzę, jak to, czuje się dotknięta.
Już dzisiaj wiem, że ma jakieś plany niecne.
A jak ja tak patrzę sobie na to, co się dzieje później, to właśnie jeżeli ludzie mają intercyzy, ale też się dogadają sensownie, czyli budują ten wspólny kapitał i dbają o siebie nawzajem, a jednocześnie każdy z nich dba o swoje finanse, to w momencie, kiedy jest rozwód, a tam, gdzie jest związek, potencjalnie zawsze może być rozstanie czy rozwód, to każdy z nich czuje się bezpiecznie. Ja też myślę, że z jednej strony może nie ma co się jakoś chorobliwie zabezpieczać, ale z drugiej strony nie można tak frywolnie podchodzić do życia, bo miłość też mija czasami. Czasami ludzie się zakochują nagle w kimś innym. Czasami po prostu, nie wiem, dochodzą do jakiegoś momentu w życiu i nie chcą być w małżeństwie. Jest masa powodów. Czasami też umierają i nie zabezpieczą drugiej osoby.
A intercyza może być czymś w rodzaju zarządzania ryzykiem.
Ależ oczywiście, że tak. Już nie mówię o tym, że jeżeli ktoś prowadzi jakiś biznes, powiedzmy, ryzykowny, to jest zabezpieczające. No. Ale tak jak powiedziałam, o tym trzeba porozmawiać, to trzeba wytłumaczyć, ale też trzeba się zabezpieczyć wzajemnie. Przecież ja mam też pacjentów, gdzie mają podpisaną intercyzę, ale załóżmy, nie wiem, czy mieszkania jakieś, czy domy są na tą drugą osobę, która no, nie prowadzi tej firmy, ale czuje się zabezpieczona. Dwa dni temu był u mnie pacjent, który jest osobą, która prowadzi duży biznes. Jego żona zawsze była taką żoną przy mężu. Jakiś tam swój malutki biznesik miała, ale no, jakby te środki w dużej mierze szły z jego pieniędzy, bo mają rozdzielność majątkową. I on rzeczywiście postanowił się rozstać z tą żoną, ale jak się postanowił rozstać, to w tym momencie przepisał na nią ileś tam nieruchomości, jakieś też środki, bo jakoś uznał, że tyle lat spędzili razem, że on po prostu, jemu wygasło uczucie do niej, ale on jest jej wdzięczny, docenia ją jako kobietę, szanuje, że on chciałby, żeby ona czuła się bezpiecznie i też, żeby wiedziała, że to, do czego on doszedł w życiu, w dużej mierze zawdzięcza jej. Ja życzę sobie i wszystkim takich partnerów, którzy właśnie w taki sposób podchodzą, że w tym związku, pamiętaj, że związek to jest jedno z największych aktywów, które mamy w życiu. Możemy dobrą decyzję podjąć i złą. To, z kim jesteśmy, naprawdę to bardzo dużej mierze wpływa na nasze życie, na nasz rozwój zawodowy, na to, jak my się czujemy, na to, kim my jesteśmy w ogóle. Jeśli ktoś myśli, że doszedł do wszystkiego, będąc w związku, doszedł do wszystkiego sam, to jest w błędzie, bo tam zawsze jest ta druga osoba, która być może wnosiła ogromne wsparcie, być może wnosiła swój spokój, być może tworzyła bezpieczną przestrzeń, być może wspierała, być może konsultowała. Naprawdę, my mamy w związkach tak dużo ról, że warto siebie nawzajem doceniać, nawet w momencie rozstania. I nawet jeżeli ktoś się chce z nami rozstać, a my nie chcemy, to ja zawsze mówię, doceń to, że byłeś przez tyle lat z tą osobą, zamiast walczyć z tą osobą, którą tak de facto kochasz, że ona chce od ciebie odejść. Tam, gdzie jest miłość, tam musi być też prawo do tego, że ktoś może zdecydować, że już nie chce z nami być. Ja wiem, że to jest trudne, ale to jest moim zdaniem najbardziej dojrzałe podejście. Miłość to jest wolność.
Piękna puenta. A proszę całą tę rozmowę potraktować jako coś w rodzaju zaproszenia do świata Magdaleny Chorzewskiej. Na przykład na Instagramie ten świat
zapraszam.
Się dzieje. Insta poradnia. Serdecznie Państwu polecam. Magdalena Chorzewska, psycholożka, terapeutka pracująca z parami, była gościnią programu Horyzonty. Serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję.
Patrycjusz Wyzga, kłaniam się, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.
Nie jutraj myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.